I zobaczymy, czy trochę politycznego słońca podaruje nam Madame Bielan, europoseł, prezes Partii Republikańskiej, członek sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry.
No to na początek mija 8 dni, tydzień przeszło, od kiedy sztabem kieruje Joachim Brudziński, pani wyborczej Prawa i Sprawiedliwości.
Myślę, że jest nowa energia, też dyscyplina pracy, bo pan prezes Brudziński słynie z tego, że narzuca też dużą dyscyplinę. Myślę, że to się nam bardzo przydaje. Sztab jest rozszerzony o przedstawicieli wszystkich partii koalicyjnych, więc no to już jest sztab, można powiedzieć, Zjednoczonej Prawicy. Widzieliśmy tego odbicie również na naszym wiecu w Bogatynie, gdzie występowali liderzy wszystkich formacji tworzących Zjednoczoną Prawicę. I myślę, że pokazanie tej jedności, zgody jest szalenie ważne, bo to dało nam w 2014 roku pierwsze zwycięstwo w wyborach samorządowych, a później kolejne zwycięstwa w wyborach prezydenckich i parlamentarnych i doprowadziło nas do zdobycia władzy.
Pierwszy sztab wyborczy powołany w grudniu roku ubiegłego. Dlaczego trzeba było czekać ponad pół roku na takie rozszerzenie sztabu wyborczego o wszystkie formacje?
No to były decyzje władz Prawa i Sprawiedliwości. Pamiętajmy też, że kampania właściwa się jeszcze nie rozpoczęła. Ona rozpocznie się w dniu ogłoszenia wyborów przez pana prezydenta. Myślę, że to będzie dopiero w sierpniu. Wybory będą zapewne w październiku, więc do tego czasu jest jeszcze dużo czasu.
Są 3 miesiące z 2 lub kilkoma tygodniami. Dużo czasu, żeby odskoczyć Platformie, panie pośle.
Ja myślę, że los tych wyborów, wynik tych wyborów zdecyduje się jesienią. Teraz wchodzimy w okres wakacyjny. Oczywiście nie ma żadnych wakacji czy urlopów dla nas, dla polityków. Natomiast z całą pewnością zdecydowana większość polskiego społeczeństwa wyłącza się z śledzenia polityki, przestawia się bardziej na relaks, na czas z rodziną. I musimy brać to pod uwagę, więc sądzę, że tak naprawdę zdecyduje o losie tych wyborów ten finisz kilkutygodniowy, zapewne 6-7-tygodniowy, który rozpocznie się na przełomie sierpnia i września.
Panie pośle, powiedział pan, że wszystkie partie koalicyjne mają swoich przedstawicieli w sztabie wyborczym. Kto jest przedstawicielem Solidarnej Polski, Suwerennej Polski, przepraszam bardzo?
No, pojawia się tam bardzo często pan poseł Jaki, chociaż ja nie chciałbym wymieniać członków sztabu wyborczego. Zresztą proszę zobaczyć, że nikt nie pyta i nikt nie mówi, kto jest w sztabie wyborczym Koalicji Obywatelskiej o nas.
No, trudno, żebym pytał pana posła, kto jest w sztabie Platformy, bo pana tam nie ma, w sztabie Prawa i Sprawiedliwości.
Ale nikt nikogo nie pyta z Platformy, kto jest w sztabie wyborczym Platformy Obywatelskiej.
Zapytamy, to może się dowiemy, czyli Patryk Jaki się pojawił. To kolejny europoseł, to jest sztab wyborczy pełen europosłów, a wybory są krajowe. Wy zmienicie miejsce pobytu na Sejm, czy będziecie zdalnie zarządzać tą kampanią?
Nie, tych europosłów jest naprawdę bardzo niewielu. Zdecydowana większość to są parlamentarzyści, w ogóle politycy, którzy są bardziej zaangażowani w kraju.
Pan wczoraj powiedział, że nie ma takich planów, żeby wystartować w kampanii wyborczej do Sejmu lub Senatu.
Ta decyzja jeszcze przed nami. Rozważamy różne warianty. Mamy ponad 20 europarlamentarzystów, więc z całą pewnością wszyscy nie wystartują w wyborach krajowych. Mamy dość mocne listy już w tej chwili, natomiast oczywiście staramy się, żeby one były jeszcze mocniejsze, żeby też wewnętrzna konkurencja na nich istniała.
Wyobraża pan sobie sytuację, że Joachim Brudziński, będąc szefem sztabu, sam nie stanie w szranki wyborcze?
To jest decyzja pana prezesa Brudzińskiego, nie rozmawiałem z nim jeszcze o tym.
Patrzmy na samą kampanię. Wydaje się, że mamy polaryzację. Jest tylko PiS i Platforma, tak przynajmniej wynika z waszych spotów i z wypowiedzi oponentów z Platformy. Tak ta kampania będzie wyglądać, wy i Platforma, Platforma i wy?
Bo taki jest realny wybór. Albo dalej będzie rządzić Zjednoczona Prawica, albo władzę przejmie Tusk. Nie ma żadnej trzeciej drogi, chociaż nie wiem, jakby się starał pan Kosiniak-Kamysz i Hołownia. Ich rola w obozie Tuska jest mniej więcej taka jak na marszu 4 czerwca, gdzie musieli iść pokornie wśród tłumów ludzi, nawet nie dostali, nie otrzymali głosu, nie mogli zabrać głosu na scenie. I tak będzie również w przyszłym rządzie, oby to się nie wydarzyło Tuska. Pamiętamy lata 2007-2014, kiedy Tusk był premierem. Pamiętamy lata 2011-2014, kiedy pan Kosiniak-Kamysz był wicepremierem, ale tak naprawdę był człowiekiem do czarnej roboty. To na niego zwalono konieczność podwyższenia wieku emerytalnego dla Polek i Polaków i jak pamiętamy ze słynnych taśm pana Grasia, tak był traktowany, więc to jest bardzo przejrzysty wybór personalny, bardzo przejrzysty wybór programowy. Ja bym powiedział, że nigdy w historii Polski nie mieliśmy tak jasnego wyboru, bo do władzy chce wrócić ktoś, kto rządził przez dwie kadencje, a jednocześnie władzę sprawuje przez dwie kadencje inny obóz, więc ci, którym lepiej żyło się w latach 2007-2014, z całą pewnością zagłosują na Tuska. Ci, którzy uważają, że Polska się w ostatnich latach jednak rozwinęła, mam nadzieję, oddadzą głos na nas.
To jest coś, co wam służy? Polaryzacja, dwa obozy? Bo sondaże pokazują, że to napędza Platformę Obywatelską, a nie was.
Myślę, że ten wzrost poparcia dla Platformy Obywatelskiej kosztem mniejszych ugrupowań opozycyjnych był nie do uniknięcia i był łatwy do przewidzenia. Tak naprawdę już w momencie, kiedy Tusk wracał do polskiej polityki w lipcu 2021, to było oczywiste, że on odbuduje pozycję Platformy Obywatelskiej. Natomiast myślę, że też jest oczywiste, że ma bardzo duży elektorat negatywny. Bardzo wielu ludzi pamięta, jak wyglądały jego rządy, ile Polacy wtedy zarabiali, jak prowadziliśmy politykę zagraniczną, to przymilanie się, przytulanie do Putina z wszystkimi jego negatywnymi konsekwencjami, rozbrajanie polskiej armii, zapraszanie migrantów do Polski, zgadzanie się na przymusowe kwoty. No, to są wszystko błędy, od których Tusk nie może uciec i będziemy je przypominać w trakcie tej kampanii.
A w tej kampanii w ogóle czy będziecie się odnosić do PSL-u, do Szymona Hołowni, do Lewicy? Czy to są dla was zbyty w ogóle nieistotne w tej kampanii? Coś, co nie będzie grało roli, tylko i wyłącznie z Tuskiem będzie dyskutować na argumenty.
Premierem po ewentualnym zwycięstwie opozycji nie będzie pan Kosiniak-Kamysz, pan Hołownia czy pan Czarzasty, tylko Donald Tusk. I to on jest największym zagrożeniem z naszego punktu widzenia dla Polski i dlatego będziemy mówić o tym zagrożeniu. Będziemy przypominać Polakom, jak wyglądały rządy Tuska, bo zdajemy sobie sprawę, że pamięć ludzka jest ulotna i będziemy pokazywać różnice w programach obu formacji, chociaż jeśli chodzi o, gdy mówię o programie Platformy Obywatelskiej, to trzeba się poważnie zastanowić, co to jest za dokument, bo jak dotąd Platforma żadnego programu nie przedstawiła.
Tylko, że przypominacie te lata przez całą kampanię, nawet jeszcze dłużej i nie wiem, czy to odnosi swój skutek, panie pośle. Nie wiem, czy to cały czas jest taktyka, która przynosi wam profity polityczne.
Myślę, że przede wszystkim istnieje bardzo duża grupa wyborców, która decyzję o tym, na kogo zagłosuje, zostawia sobie na ostatnią chwilę, na te ostatnie kilka tygodni, kiedy uważnie śledzi kampanię wyborczą, uważnie śledzi oferty programowe przedstawione przez poszczególne ugrupowania i wtedy podejmuje decyzję. Ja byłem w sztabach bardzo wielu kampanii. Razem z Joachimem Brudzińskim pracowaliśmy przy kampanii ostatniej pana prezydenta Andrzeja Dudy i też bardzo wiele badań opinii publicznej, bardzo wiele mediów przewidywało zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego, a skończyło się tak, że pan prezydent Andrzej Duda zdobył najlepszy wynik w historii Polski. 10,5 miliona wyborców w drugiej turze. Żaden polityk, żadna lista takiego poparcia nie zdobyła, więc podchodzę bardzo spokojnie do tych badań, które są dzisiaj prezentowane i tych prognoz, które są dzisiaj prezentowane.
Pracował pan też kiedyś w sztabie wyborczym Lecha Kaczyńskiego. Wtedy był podział na Polskę liberalną i Polskę solidarną. Ten podział cały czas jest aktualny, czy ten podział jakoś inaczej teraz należałoby nazwać między wami a Platformą?
No, to były inne czasy, to było 18 lat temu, chociaż wiele osób twierdzi, że ta porażka, którą Donald Tusk wtedy przeżył, do dzisiaj w nim tkwi. On zresztą publicznie mówił w wywiadach, że podczas zaprzysiężenia pana prezydenta Kaczyńskiego w 2005 roku nie mógł dojść do siebie. Dla mnie jest bardzo ważne i myślę, że to powinno być eksponowane w tej kampanii wyborczej, to jak Tusk zachowywał się później wobec świętej pamięci prezydenta Kaczyńskiego w latach 2007-2010, kiedy sam był premierem, bo to były haniebne ataki na prezydenta, to były przepychanki o miejsce na szczytach unijnych w Brukseli, to było odbieranie prezydentowi prawa do korzystania z samolotu rządowego. Przecież bardzo często wspominany dzisiaj wiec w Tbilisi, na którym padły te słynne słowa prezydenta Kaczyńskiego, najpierw Gruzja, później Ukraina, a później być może kraje bałtyckie i wreszcie mój kraj, Polska, nie odbyłby się, gdyby nie to, że Amerykanie zaoferowali swój własny samolot i wtedy dopiero Tusk ustąpił. I to jest bardzo ważne, bo myślę, że ostatnią rzeczą, którą dzisiaj Polska potrzebuje, to taka polityczna wojna domowa organizowana przez Tuska po raz drugi z prezydentem Andrzejem Dudą. W momencie, kiedy mamy prawdziwą wojnę na wschodzie, na Ukrainie, w momencie, kiedy to prezydent nas reprezentuje na szczytach NATO, kiedy on jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, spory, takie wojny między ośrodkiem rządowym, zresztą wewnętrznie skłóconym, bo przecież musiałoby go tworzyć wiele partii, partyjek programowo niespójnych z prezydentem, no to jest fatalny scenariusz dla Polski.
A też będziecie z popularności Andrzeja Dudy korzystać w tej kampanii, czy nie? Jaka może być rola?
To jest pana prezydenta. Myślę, że on bezpośrednio w kampanii włączyć się nie może, natomiast...
Ale jego ministrowie będą kandydować, to już wiemy na pewno.
Jest to bardzo prawdopodobne, że część z nich będzie kandydować, natomiast no, prezydent nigdy nie ukrywał, że czuje się członkiem naszego obozu politycznego. My ciężko pracowaliśmy nad jego reelekcją, chociaż to jest przede wszystkim jego osobisty sukces i mamy nadzieję, że w kampanii wyborczej też powie, do kogo jest mu bliżej.
Ale na jakimś wiecu wystąpi, to chyba mało prawdopodobne. To
nie jest potrzebne, żeby prezydent występował na wiecach, natomiast jego głos na pewno będzie słyszane.
Adam Biela naszym gościem. Panie pośle, powiedział pan, że nie ma trzeciej drogi. Sondaże mówią co innego, że na polaryzacji zyskuje Platforma, wy nie tracicie i zyskuje Konfederacja. To jest prawdziwa trzecia droga, która już wyraźnie ma ponad 10% poparcia.
Konfederacja stara się sportretować jako taka partia protestu, która, do której daleko, zarówno od nas, jak i do zarówno do nas, jak i do Koalicji Obywatelskiej. No ale pamiętajmy, że po wyborach bardzo ważne jest, żeby tworzyć większość. Ja wierzę, że Zjednoczona Prawica zdobędzie na tyle duże poparcie, żeby mieć samodzielną większość, bo inny scenariusz, w którym żadne ugrupowanie nie jest w stanie utworzyć większości, to jest scenariusz fatalny dla naszego kraju. To jest scenariusz destabilizacji, być może konieczności zorganizowania kolejnych wyborów parlamentarnych. A znamy kraje takie jak Izrael czy Bułgaria, które w ciągu 2 czy 3 lat miały 5 czy 6 wyborów parlamentarnych. No, my nie możemy sobie na tego rodzaju okres destabilizacji pozwolić, bo my, powtarzam, mamy wojnę za naszą wschodnią granicą.
Ale skoro spór na osi Polska Liberalna i Solidarna już nie jest aktualny, już nie takich słów się używa, to może jest pole do kompromisu, do porozumienia z Konfederacją Liberalną gospodarczo, z panem Mentzenem chociażby.
Pan Mentzen mówi wyraźnie, że nie chce zawierać koalicji z nikim po wyborach.
No, różnie mówi. Wczoraj powiedział, że może z Platformą, może z wami, więc to czasami mówi tak, czasami mówi, że jest otwarty na każdą konstelację polityczną.
Ja słyszałem jego twarde wypowiedzi, że nie będzie w żadnej koalicji i to jest o tyle dziwne, że jednak celem każdej partii politycznej jest zdobycie władzy i realizowanie swojego programu wyborczego. Jeżeli ktoś mówi, że do żadnego rządu, żadnej koalicji nie wejdzie, no to tak naprawdę jego wyborcy powinni się zastanowić, czy warto na taką formację oddawać głos. Ale ja nie chcę w tej chwili mówić o żadnych koalicjach powyborczych. My robimy wszystko, żeby Zjednoczona Prawica miała samodzielną większość i to wyborcy zdecydują jesienią, czy tak się stanie.
A jaką macie propozycję dla wyborców Konfederacji?
Mamy propozycję dla wszystkich Polaków. One, to jest z jednej strony nasza wiarygodność, jeśli chodzi o wprowadzenie programów wyborczych z 2015 i 2019 roku. No, a z drugiej strony oferta programowa, taka pełna oferta programowa, którą przedstawimy już we właściwej kampanii wyborczej po wakacjach.
We wrześniu będzie konwencja, gdzie będą wszystkie propozycje programowe, nie tylko te, które były prezentowane na przedostatnim ulu programowym.
My zawsze w każdych wyborach, myślę, że to jest nasz znak firmowy, prezentujemy pełną wersję programu i tak będzie również teraz.
Czy ona się będzie różnić od tych trzech propozycji z przedostatniej konwencji wyborczej?
To będzie ich rozwinięcie. Te trzy propozycje są jak najbardziej aktualne, zresztą w tym tygodniu Będziemy komunikować kolejne fakty, jeśli chodzi o wdrażanie tych propozycji. Natomiast mam nadzieję, że już w najbliższych godzinach, można powiedzieć, Polacy będą mogli pojechać, nie płacąc za bramki, za autostrady na tych odcinkach, które należą do państwa na przykład. Natomiast zdajemy sobie sprawę, że nikt nam władzy na trzecią kadencję nie da za zasługi. Wiemy, że doskonale, że Polacy oczekują kolejnej, odświeżonej, nowej oferty programowej na kolejne 4 lata i taką ofertę przedstawimy.
Na program 800 plus dzisiaj rząd ma się tą ustawą zająć, podniesienie świadczenia rodzinnego z 500 do 800 zł. To przyniosło efekt polityczny, panie pośle, panie prezesie? To był pomysł, który dał wam nowe poparcie, nową
energię? Myślę, że on był konieczny, on był potrzebny i wierzę, że to również będzie miało swój pozytywny efekt jesienią, tak?
No ale nie widać kontynuacji opowieści. Propozycja padła i kampania nie jest niewykorzystywana. Trafiła kulą w płot, Polacy już nie chcą więcej transferów.
Będzie wykorzystywana. Pamiętajmy, że tak jak powiedziałem już wcześniej, wchodzimy w taki dość trudny kampanijnie okres, czyli okres wakacyjny, kiedy no, Polacy siłą rzeczy nie są aż tak zainteresowani występami polityków, wiecami itd., itd. I też nie można przesadzić z atakowaniem ich rozmaitymi informacjami, bo można być kontrskutecznym i spotkać się z jakąś niechęcią.
Jest jeszcze miejsce na kolejne transfery społeczne w tej kampanii?
Jest miejsce na wiele propozycji programowych. My te propozycje mamy już dopracowane. Nawet myśleliśmy, czy ich nie ujawniać w ostatni weekend.
No miały być w Turowie pokazane, to prawda, nie zostały.
Miały być pokazane w ogóle w Łodzi na dużej konwencji, ale zmieniliśmy formułę. No, okazało się, że ze względu na wydarzenia w Rosji no, mieliśmy jakiś szósty zmysł, Joachim Brudziński miał jakiś szósty zmysł, bo ta konwencja byłaby zupełnie przykryta, można powiedzieć, językiem kampanijnym przez to, co się działo w Rosji. Natomiast ja uważam, że dobrze się stało, bo uważam, że już właściwa kampania wyborcza, czyli ten okres, który rozpoczyna się od momentu ogłoszenia daty wyborów przez pana prezydenta, to jest czas, kiedy należy taką ofertę programową przedstawiać, prezentować.
Adam Bielan naszym gościem. Na koniec temat NCBR-u. Wczoraj w Radiu Z powiedział pan, że osobiście zatrzymał kontrakt na kabel. Jaka była pana rola w przyznawaniu albo nieprzyznawaniu grantów przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju?
Nie, ja mówiłem, że osobiście rozmawiałem wielokrotnie z Jackiem Żalkiem, żeby przestał promować wniosek jego przyjaciela. Wniosek, który nigdy nie powinien być rozpatrzony, dlatego że przekraczał i to bardzo znacząco limit dla wniosków rozpatrywanych w ramach programu Szybka Ścieżka. Tu informacja dla tych widzów, słuchaczy, którzy o tym nie wiedzą. Ten limit to było 20 milionów euro, a ten wniosek był złożony na 123 miliony złotych, więc on nigdy nie powinien być rozpatrywany. Już nie mówiąc o wszystkich kontrowersjach związanych z osobami, które stały za tym wnioskiem. Przypomnę, no, jak się okazuje, o czym ja na przykład nie wiedziałem, ale jak do czego przyznał się pan poseł Żalek, że o tym wiedział. Za tym wnioskiem stoi osoba, na której ciążą bardzo poważne zarzuty szefowania grupie wyłudzającej środki europejskie, więc gdyby ten wniosek przyjaciela Jacka Żalka był rozpatrzony pozytywnie, gdyby te środki wpłynęły do tej firmy, mielibyśmy do czynienia rzeczywiście z dużą aferą. Dobrze się stało, że kierownictwo Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na to nie pozwoliło. Widzę, że Jacek Żalek jest z tego powodu rozgoryczony. Nie rozumiem, jak znając wszystkie fakty, które dzisiaj opinia publiczna i wszyscy znamy, można tego wniosku dalej bronić.
Ale tak też mówi Tomasz Poręba w swoim wpisie, zanim opuścił sztab wyborczy, zarzucił panu, że jest pan po pierwsze autorem przegranej kampanii z roku 2007, a także jest pan twarzą ciągnących w dół niejasności wokół NCBR-u.
Tomasz Poręba odchodził wtedy z kampanii, był również rozgoryczony. Ja chciałem mu na to odpowiedzieć, ale prezes Jarosław Kaczyński prosił, żebym tego nie robił i rozumiem to, bo Dzisiaj jest najważniejsze, żebyśmy wygrali wybory, a nie żebyśmy dawali pożywkę dla naszych konkurentów do pokazywania, że się między sobą różnimy.
I tu ja postawię kropkę, ale jeszcze mamy krótkie postscriptum, bo sprawą NCBR-u zajmował się w tym studiu również Krzysztof Skowroński.
Który rozmawiał z autorem tego, nie pomysłu, ale tego patentu na ten światłowód, który ma sześć możliwości, sześć rurek światłowodowych można do jednego kabla wprowadzić i wydawało mi się, że to jest bardzo poważne, innowacyjne przedsięwzięcie, rzadko spotykane takie przedsięwzięcie, które nawet w skali światowej może osiągnąć sukces.
Ja nie wiem, czy to jest poważne przedsięwzięcie i rzeczywiście innowacyjne. Ja wiem, że jeden z gości, który był wtedy w tym studiu, no, przychodził z pomysłami, można powiedzieć, rodem z Monty Pythona, dlatego dla mnie nie miał żadnej wiarygodności, a drugi był aresztowany w ubiegłym roku i ciążą na nim zarzuty prokuratorskie związane z wyłudzaniem środków europejskich, więc myślę, że ten wniosek choćby z tego powodu nigdy nie powinien być rozpatrywany, ale przede wszystkim ten wniosek znacząco przekroczył limit. Limit w tym programie wynosił 20 milionów euro, wniosek został złożony na 123 miliony złotych i urzędnicy nie mieli prawa go dalej rozpatrywać. Ci urzędnicy, którzy popełnili ten fatalny błąd, zostali jeszcze w styczniu zwolnieni. Wszystkie wyniki kontroli, które przeprowadziło Ministerstwo Funduszy i Rozwoju Regionalnego, to potwierdzają.
Było pewno kilku wnioskodawców. Jeden z tych wnioskodawców, czyli ten, który wymyślił ten światłowód, który rzeczywiście wygląda. No, ta cała fabryka, która jest niedaleko, znaczy to nie jest fabryka, jak to nazwać, manufaktura, która jest niedaleko Warszawy, która za chwilę będzie otwarta, fabryka tych światłowodów, to wyglądała bardzo imponująco, panie pośle.
Ja nie znam tej fabryki, ale znam fakty. Ten Tomasz N., który był chyba drugim gościem wtedy w studiu, jest oskarżony o poważne przestępstwa i to oskarżony w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy, był zatrzymywany. Ja tych faktów nie znałem. Jacek Żalek w wywiadzie dla TVN24 przyznaje, że o tym wiedział, ale to zbagatelizował, bo twierdził, że to jest jakaś rozgrywka, uwaga, obcych służb specjalnych. No to są teorie rodem z Monty Pythona. Jeżeli ktoś miał wiedzę o tym, że za tym wnioskiem stoją ludzie, na których ciążą bardzo poważne zarzuty, to powinien tą wiedzę się podzielić. Ja tej wiedzy nie miałem, ale tym bardziej cieszę się, że dyrekcja NCBR-u zachowała się prawidłowo, nie dopuściła do gigantycznego skandalu, który byłby na pewno i byłby wykorzystywany przez opozycję, gdyby te środki trafiły do takiej firmy.
O tym NCBR-ze i o tym, co dzieje się wewnątrz NCBR-u opowiadało nie tylko, opowiadało kilka osób w naszym studiu. Nie wiem, czy pan poseł miał okazję, żeby wysłuchać tych opowieści, z których wynikało, że NCBR jest taką organizacją, która nie służy polskiej przedsiębiorczości, znaczy nie wychodzi naprzeciw innowacyjnym, rozmaitym innowacjom, a przeciwnie, jej urzędnicy bardzo często wykorzystują sytuację do własnych potrzeb. Czy takie badania i kontrola w NCBR, że byłaby potrzebna, wskazanie, czy to jest dobra instytucja, czy zła?
Z całą pewnością to jest instytucja, do której można mieć wiele zarzutów. Są tam procedury, moim zdaniem, bardzo wątpliwe, choćby procedury dotyczące przyznawania tych środków. Decydują trzyosobowe panele, z których dwie osoby to są eksperci zewnętrzni. No, jeżeli ktoś miałby złą wolę, to te panele można po prostu ustawiać pod dany wniosek. Ale to są procedury, które powstały jeszcze za rządów naszych poprzedników i taką metodą inercji nie są zmieniane. Rozmawiałem na ten temat zresztą niedawno z panem ministrem Pudą i on, zdaje się, planuje pewne reformy, ale to już są jego decyzje jako ministra nadzorującego w tej chwili tę instytucję. Ale zgadzam się z panem, panie redaktorze, że w przeszłości było bardzo wiele wątpliwych decyzji i rzeczywiście bardzo wielu przedsiębiorców skarżyło się na opieszałość urzędników, co sprawiało, że wiele dobrych technologii nie mogło być realizowanych.
To oczywiście detaliczne pytanie, ale pan Jacek Żalek, który jest teraz posłem, ma szansę na to, żeby uczestniczyć dalej w polityce i być związany ze Zjednoczoną Prawicą.
Ja przede wszystkim nie wiem, jakie są jego plany, bo w momencie, kiedy jakiś polityk idzie się wyspowiadać, wypłakać do TVN24, jakiś polityk prawicy, to z reguły jest już jedną nogą poza naszym obozem politycznym, jak pan doskonale wie, panie rektorze, bo obserwuje pan polską politykę od lat, więc ja nie wiem, jakie plany ma dzisiaj polityczne Jacek Żalek.
Nie usłyszałem tego pytania z ust Łukasza Jankowskiego na temat wypowiedzi pana Webera.
No to jest wypowiedź bardzo jasno pokazująca, że to, co my mówimy od dawna, że to będzie również wybór między silną Polską w Europie, a silną pozycją Berlina w Warszawie, jest jak najbardziej trafne. Manfred Weber to jest jeden z najbardziej wpływowych niemieckich polityków, którzy w wywiadzie dla niemieckiej prasy, czując się dość komfortowo i pewnie, mówi o tym, że chce zbudować zaporę ogniową w Polsce i nie dopuścić do trzeciej kadencji naszego rządu. No, tego rodzaju ingerencje w proces wyborczy w Polsce są bardzo niebezpieczne, ale przede wszystkim pokazują, czyim poparciem cieszy się Donald Tusk i można z tego wyciągać wnioski, dlaczego tak mocnym poparciem Tusk cieszy się polityków niemieckich właśnie. Pamiętajmy, że dzisiaj w Unii Europejskiej rozpoczyna się już formalnie proces zmiany traktatów europejskich. Niemcy chcą zlikwidować prawo weta dla takich krajów jak Polska, chcą odejść od jednomyślności w dziedzinie polityki zagranicznej. Jest to tyle bulwersujące, że to przecież Niemcy, niemiecka polityka wschodnia wpędziła nas wszystkich w kłopoty, gdyby nie decyzje kanclerza Schrödera, a później kanclerz Merkel dotyczące budowy Nord Stream 1, Nord Stream 2. Zapewne nie byłoby wojny na Ukrainie, a dzisiaj chcą przeforsować rozwiązanie, w którym de facto polityka zagraniczna całej Unii byłaby kształtowana w Berlinie, bo jeżeli odejdziemy od jednomyślności, odejdziemy od prawa weta, przejdziemy na system głosowania większościowego, to tak naprawdę nie ma możliwości zbudowania koalicji większościowej wbrew interesom Berlina. Podobnie ma być zresztą z polityką podatkową, która z całą pewnością zmniejszy nasze możliwości konkurowania na wspólnym rynku europejskim. A te możliwości dzisiaj są bardzo duże. Efektem tego jest najwyższy wzrost gospodarczy w całej Unii Europejskiej i najniższa stopa bezrobocia.
A gdyby na koniec takie naiwne pytanie zadać, po co Donaldowi Tuskowi władza?
Myślę, że Tusk myśli, planuje znowu karierę europejską, ale po to, żeby mieć poparcie dla kolejnego stanowiska w Brukseli, musi się czymś zasłużyć. W 2015-2014 roku został wypromowany przez Angelę Merkel. Jej już nie ma w europejskiej polityce. Będzie musiał teraz przynieść w prezencie kolejnemu niemieckiemu kanclerzowi jakąś decyzję. Sądzę, że z jednej strony to będzie wejście Polski do strefy euro, co jest niezwykle ważne dla gospodarki niemieckiej. No, a z drugiej strony zgoda na zmianę traktatów, bo po to, żeby zmienić traktaty, potrzebna jest zgoda wszystkich państw członkowskich. Polska pod rządami Tuska, jestem pewny, że na takie zmiany się zgodzi. My wyraźnie deklarujemy, że nie zgodzimy się na żadne zmiany, które osłabią pozycję naszego kraju wewnątrz Unii Europejskiej.
To nagrodą za takie działanie mogłoby być tylko stanowisko szefa Komisji Europejskiej.
Na przykład mówi się również o funkcji szefa Parlamentu Europejskiego tutaj w Brukseli, ale mam nadzieję, że nigdy się o tym nie przekonam. Mam nadzieję, że Polacy wykażą się po raz kolejny dużą mądrością jesienią i nie pozwolą Tuskowi wrócić do władzy w naszym kraju.
Bardzo serdecznie, panie pośle, dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję bardzo, miłego dnia.
A gościem był Adam Bielan.
Lider partii, czy prezes Partii Republikańskiej, członek Sztabu Prawa i Sprawiedliwości, na zegara godzina 8:43 minut.
I piosenkę wybierze Łukasz Jankowski, który ucieka ze studia, ale ma taki obowiązek na zakończenie. Myslowic, Alibabki, Lombard, Tilt, Republika, Andrzej Załucha. Do wyboru. Raz, dwa, trzy.
Republika.